Joanna, taki logik, mówi Danuta Rakowska, szefowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Joanna Merecka-Łotysz, raz jeszcze Państwu dzień dobry. I dziś będziemy przypominać oczywiście o tym, że biblioteka to nie tylko książki, choć głównie o te książki przecież chodzi, o to, żeby Państwo czytali, o to, żeby sięgali, szukali informacji, spotykali się, korzystali z książkomatów, także z wydarzeń, które są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, nie tylko w Nagrodzkiej. To są też filie, to są oddziały, do których Państwo mogą zaglądać, mogą pójść, do czego będziemy zawsze namawiać i przypominać Państwu, że no, jak człowiek czyta. Ja tak muszę inaczej. Ja takie zdanie mądre ostatnio usłyszałam, że czytając książki czyści się głowę.
To prawda. Też tak uważam.
O dobrze, to się cieszę. To mamy tu punkt wyjścia duży. Ja dziś zaczęłabym naszą rozmowę i spotkanie od Laboratorium Zbrodni.
Tak, nasz klub nowy, który powstał w tamtym roku. Panie, które są pomysłodawczyniami tego klubu, wpadły na taki pomysł, ponieważ wiemy, że kryminał góruje w czytaniu. Ludzie uwielbiają czytać kryminały. Co niektórzy łapią się za głowę i uważają, że to jest straszne. No ale jednak tego nie przeskoczymy. I stwierdziły, że trzeba stworzyć taki klub dyskusyjny, który będzie dotyczył kryminału. Ale żeby to nie było tylko dyskusja nad książką, warto też jakby stworzyć tą otoczkę, co jest wokół tej zbrodni. No i rzeczywiście stworzyły to Literackie Laboratorium Zbrodni. Są to comiesięczne spotkania wokół zbrodni. Zapraszamy przeróżnych gości. Staramy się współpracować ze Szkołą Policji, bo mamy za miedzą. Staramy się tutaj z naszą Komendą Policji współpracować. Zapraszamy osoby, które pracują w wydziałach kryminalnych. Zapraszamy też autorów kryminałów i osoby, które w ogóle zajmują się kryminalistyką i tą całą taką otoczką, co powoduje, że ktoś idzie i morduje, tak? Dlaczego morduje? I rzeczywiście rozwija nam się ten klub, ludzie chętnie przychodzą, ponieważ nie skupiają się tylko na tej takiej fabule książki, ale też się dowiadują, jak to w rzeczywistości wygląda, że to nie jest tak pięknie, jak to w książkach czasami opisują, że idzie detektyw i od razu wszystko wie.
I widzi.
I widzi. I
ma przeczucie, intuicję i mu się to układa. Ja podglądam, nie ukrywam, ale tylko przez internet w tej chwili, mając nadzieję, że uda mi się zajrzeć na któreś z tych spotkań rzeczywiście. Jako że to już padło wielokrotnie, jestem ogromnym fanem kryminałów, ale też dokumentów dotyczących, że tak się wyrażę, zbrodni, czy tych, które pojawiają się i są tak zwanym archiwum X, tak?
Tak.
Gdzieś tam.
Kolegę, który rozpoczął pracę w Katowicach. Powstawało to archiwum X, jedno z pierwszych, to z 20 parę lat temu. I bardzo się mnie fascynowało to, jak on opowiadał, że po 20 latach potrafili dzięki nowoczesnemu sprzętowi i w ogóle
technologii, która poszła do przodu, nie?
Tak, jednak do tego wrócić do niektórych zbrodni i jednak je rozwikłać. Także jest to jednak kupa pracy ciężkiej i
uporu jest to fascynujące, ludzi. Ale jest to fascynujące, bo to są zagadki, drodzy Państwo. Tu trzeba rozwiązać zagadki. I rzeczywiście to jest trochę tak, że w tej chwili sprzęt na to pozwala. Technologia, tak jak powiedziałyśmy, poszła do przodu. No, tutaj technicy kryminalni pewnie najwięcej mają do powiedzenia w temacie. No ale nie tylko. Ja też ciągle powtarzam, że ten umysł ludzki, dodawanie 2 do 2, że tak powiem, też jest ciągle i istotne i bez tego się nie da po prostu. Nie? A w kryminałach, które się czyta, drodzy Państwo, to zawsze jest jeden człowiek albo dwoje, bo to zależy. Czasem są to pary. Jest właśnie policjant plus psycholog, który zajmuje się tymi, czyli oni mają nazwę
teraz profilerka.
Dziękuję, uciekło mi przed chwilą. No i rzeczywiście to jest tak, że czyta się tego człowieka nie tylko patrząc na niego, ale też po pewnych schematach i działaniach, które on wykonuje. Nie?
Tak, to można według cech tak jednak stwierdzić, że to muszą być takie cechy, tak, które spowodowały tą zbrodnię. No tak. Jest to fascynujące.
No jest fascynujące, bo to choćby grafolodzy, którzy się pojawiają, oczywiście, drodzy państwo, bo to o tym wszystkim w książkach. Ja to będę powtarzać. Jeżeli już państwo nie idą do tej szkoły policji, nie starają się o to, żeby trafić pod skrzydła wybitnych kryminologów i uczyć się od nich, no to rzeczywiście książka, i tu będę powtarzać, czy to dokument, czy zwykła fabularna książka. To, co jest fajne w książkach, one też idą w seriach czasem. Czyli są serie dotyczące detektywa jakiegoś, nie wiem, tu nazwisk nie będę wrzucać, to rzeczywiście pojawiają się 3, 4, 5, 6 książek w serii czasem.
I to jest fajne, że czasami przeplatają się też losy tych detektywów, tak, którzy też mają swoje problemy i wcale tak, niełatwe, tak? Mhm. Czasami też no, muszą się zmierzyć ze swoimi demonami, więc to są takie bardzo ludzkie te kryminały. To takie trochę psychologiczne.
Trochę psychologiczne, ale ja miałam przyjemność ostatnio przeczytać książki Sławka Gortycha.
Oj, super.
O schronisku, o górach, o tym, o tej magii, o historii, o właśnie zbrodniach tam popełnionych. I no, wciągnęły mnie te, właściwie każda z części wciągnęła, także nie mogłam się oderwać i odłożyć jej na bok.
Tak
zupełnie.
Wędrujemy z tymi bohaterami, tak, czasami, tak, tak. No i czasami nawet takie lęki się tworzą w nas, prawda, że jednak obok coś się dzieje złego. Wydaje nam się, że jest wszystko łatwe i przyjemne, a tu jednak obok nas coś się złego dzieje. Chociaż te zbrodnie, jak rozmawialiśmy tutaj z panami, którzy pracują w Wydziale Kryminalnym, najczęściej jednak się toczą wokół rodziny, 90%, to jednak zdarzają się przypadkowe. Sami wiemy, że te największe w Polsce zbrodnie, które tak nas najbardziej baliśmy się, czy wstrząsnęli.
Ale były... nie wiem, czy ty pamiętasz taką historię o Pękalskim, czyli wampirze Zbytowa.
Tak, mój mąż akurat, pamiętam, rozpoczął pracę, jak robili z nim ten cały taki przebieg tych jego zbrodni, o którym... On się nawet mówił, że chełpił. Tak nawet był dumny z tego, że był takim bohaterem tych wydarzeń. No też Pękalski był chorym człowiekiem.
Jest ciągle chorym człowiekiem. Natomiast ja miałam tu u siebie w studiu też dziewczynę, która kupiła dom po Pękalskim.
No niesamowite.
Tak, i ta historia, drodzy państwo, też namawiam do tego, żeby oprócz książek posłuchać czasem ciekawych rozmów, bo i ona założyła fundację i ta fundacja ma zajmować się pomocą, jakkolwiek to brzmi, to bardzo uogólniam w tej chwili, osobom osadzonym. Czyli generalnie
resocjalizować
ich. Podcastami też właśnie, tu nawiązując do tych książek kryminalnych, czyli tymi podcastami, rozmowami, co doprowadziło tak naprawdę do momentu, do punktu, w którym oni popełnili tak okrutną zbrodnię. Nie?
No, często jest wszystko w dzieciństwie.
Bardzo wiele nieprzepracowanych traum
tak,
ciągnie
się
za nami.
Tak, też w jakimś środowisku się wychowamy, jak nasi rodzice nas traktowali, albo no, jak ten dom wyglądał. I no niestety tak to działa. Zresztą psycholodzy też często mówią, że jeżeli mamy jakieś lęki, to trzeba ich szukać w dzieciństwie. I ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywali. Natomiast no, dla mnie zawsze jednak jest tajemnica tej osobowości, że co w nas musi być, że jednak jest ta zbrodnia. Tak, że kogoś...
Co doprowadza człowieka do tego, żeby podjął takie działanie i taką decyzję. No, myślę, że tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma, nie jest to temat zero-jedynkowy. Niezmiennie będę państwa namawiać do sięgania po literaturę, po książki, także ekspertów, fachowców, dokumenty, które trochę podpowiadają, próbują. No, mnie to fascynuje, ja nie ukrywam. Najbardziej chyba to, co siedzi w tej głowie ludzkiej właśnie. I też miałam taką książkę w ręce, no, która dokładnie tytuł jej był W głowie mordercy. Po prostu. Więc jeśli Państwo lubią kryminały, także te mocniejsze, także te drastyczniejsze, to rzeczywiście literatura ma wiele do zaoferowania.
I dobrych autorów.
I dobrych autorów. Ale są też te zwykłe, proste zagadki dla dzieci, jeśli chodzi o początki i przygody z detektywami, jak choćby Detektyw Pozytywka, czy cała masa innych książek, gdzie młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie czasem rozwiązują zagadki.
I lubią sięgać po te książki, także przychodzą i czytają i rzeczywiście lubią te zagadki rozwiązywać i dziwiłam się kiedyś, że sięgają po te książki, ale stwierdziłam, że one rzeczywiście takie wzbudzają w nas emocje, dowiadujemy się czegoś nowego.
Poza tym
i są przygody tam.
Są przygody, one są śmieszne też czasem, tak. Bo to są te dowcipy, żarty sytuacyjne, które się pojawiają. No ja jestem, i to będę zawsze podkreślać, człowiekiem wychowanym na Joannie Chmielewskiej, na jej książkach.
Dla mnie to jest klasyka kryminału.
Dokładnie tak, więc to, co poszło dalej i to, że ja gdzieś tam szukam zupełnie i sięgam po inne książki, to jest osobna historia. Natomiast rzeczywiście Chmielewska...
I Agata Christie.
Agata Christie, tak. Też. Agata Christie Chmielewska, no Herkules Poirot, no to w ogóle bezdyskusyjnie, ale też Panna Merple, bo też, to jest druga postać z jej książek. No a teraz, jak już się przeczytało tą Chmielewską, słuchajcie, w te i we w te po 55 razy, bo są takie książki, do których ja wracam, choćby Krokodyl z kraju Karoliny, czy Wszystko czerwone, to po prostu, tak jak Państwo kiedyś usłyszą w pociągu człowieka, który płacze ze śmiechu, czy ten rechot, przepraszam, będzie ogromny, to zapytajcie, czy przypadkiem Chmielewskiej nie czyta, bo...
Chyba wszyscy się przy Chmielewskiej śmiali głośno.
O Jezu. Alesio.
O Lesio, to po prostu, no, jak chciał zabić Kadrową. Czasami tak. Się mu nie dziwiłam, bo to tak. Jednak Kadrowa to jest specyficzna.
Prawda?
Tak, postać w każdym zakładzie pracy. I myślę, że każdy z nas miał taką ochotę jak Lesiu zamordować Kadrową.
No i dzisiaj tak, dzisiaj tutaj z panią dyrektor rozmawiamy właśnie o kryminałach, o książkach, ale przecież sporo w kalendarzu imprez do końca marca, bo jest i spotkanie Tygodnika Powszechnego.
Zapraszamy. Bardzo trudny temat podejmiemy tutaj. Zaprosiliśmy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Będziemy rozmawiać o żołnierzach wyklętych czy przeklętych. No jest to taki kontrowersyjny temat.
Bardzo,
ale stwierdziliśmy, że podejmiemy się go i zapraszam, bo dyskusja będzie na pewno bardzo
burzliwa.
Burzliwa, ale też tak. Myślę, że też coś nam rozwieje, przypomni, przemyślimy sobie.
Może tak być. Rozmowy są zawsze, drodzy Państwo, w cenie. 20 marca są dwa wydarzenia. Zamiast hejtować, zacznij mediować. To liceum numer 2. Tu Natalka Czekaj, którą pozdrawiamy. Ona jest Anią z Zielonego Wzgórza moją zawsze. Ja nie wiem, czy ty miałaś przyjemność spotkać się z Natalką?
Tak, cudowna dziewczyna. Włączyliśmy się do tej akcji. Uważamy, że o hejcie trzeba mówić. Tym bardziej, że teraz jakby spotęgowała się ten hejt. Hejtujemy już wszystko.
Tak.
I najczęściej nie mówimy nic dobrego, tylko hejtujemy.
No nie marchewka, a kij, drodzy Państwo. No
dokładnie,
to jest znamienne w tych czasach.
Natomiast jest to przykre, że tak się dzieje. Musimy coś robić, więc tą akcję wspieramy i dołączyliśmy się do tej akcji.
Moc słowa, wiosenny festiwal, on na hali Gryfia będzie się odbywał. Myśmy mieli przyjemność też w studiu u nas właśnie gościć i Natalkę Czeka i jedną z uczennic włączającą się w ten festiwal, właściwie w te spotkania. I to wszystko dzieje się w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Młodzież ze wszystkich szkół w mieście organizuje przeróżne działania tak związane z tą olimpiadą. No i tu właśnie akcja pod tytułem Zamiast hejtować, zacznij mediować. Ja miałam też tak dygresyjnie, Państwu powiem, regularnie spotykam Natalkę w autobusie jadąc do pracy, ona do szkoły i chwilę zawsze rozmawiamy. Tam są duże emocje i też zawsze słyszę, że ile to pracy, żeby to przygotować, żeby to dopiąć, że fajnie, że zadania są podzielone, ale mimo wszystko, czy to się uda, czy to będzie miało sens, no tych obaw, słuchajcie, jest wiele, także ja będę namawiać do tego, żeby wspierać młodych ludzi. Od 10 do 16.30 Hala Gryfia 20 marca, to jest piątek, także myślę, że śmiało można...
Przed pierwszym dniem wiosny.
Tak, przed pierwszym dniem wiosny, więc w ogóle bezdyskusyjnie myślę, że większość szkół się włączy i młodych, i dorosłych do tej akcji. Być może to młodzi ludzie właśnie nam starszym pokażą dobry kierunek tego, żeby
i byłoby super, gdyby nam to pokazali i jednak żebyśmy przestali tak siebie hejtować nawzajem i żebyśmy w końcu zobaczyli naprawdę fajne strony każdego człowieka i każdej sytuacji i tego, co w ogóle robimy.
No i Klub Czarnego Krążka, 40. rocznica wydania albumu Master of Puppets, czyli Metallica.
Tak, zapraszamy. Mm. Tu włączyła się też młodzież do prowadzenia tego spotkania, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Zresztą Klub Czarnego Krążka cieszy się dużą popularnością i mamy naprawdę, rzeczywiście jest to klub, na spotkania, którego przychodzą.
No to ja muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czy wy w tym sezonie chciałabym, no właśnie tak, w tym roku spotkania z ciekawymi ludźmi?
W ramach Czarnego Krążka zaprosiliśmy znanego muzyka z Kibe, który powiedział, że przyjedzie. Staramy się, żeby to był maj na Dni Bibliotek. Mhm. Oraz Janek Młynarski, który potwierdził i powiedział, pięknie, że chętnie odwiedzi nasze miasto. Mhm. Ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo lubię muzykę Janka Młynarskiego. W ogóle go lubię jako człowieka, także... Mhm. Także
będę... No kto nie lubi Młynarskich? Ręka do góry.
Ja no właśnie chciałam powiedzieć. No kto nie lubi? Chyba każdą postać, która ma Młynarski, nazwisko Młynarski, lubimy i Agatę, i Paulinę.
No Wojciech Młynarski.
Wojciecha to tu bez przede wszystkim, tak, gwiazda, tak. Którą, o której zawsze będziemy mówić ciepło i tak, pozytywnie. Także czekamy na potwierdzone mamy, tylko jeszcze
dopinamy
dni mhm. i daty. Mhm. No też nie ukrywam, że jesteśmy po rozmowie z Andrzejem Sewerynem, który potwierdził, pięknie, bardzo chcemy, żeby był gościem naszej biblioteki, w ogóle naszego miasta, żeby nas odwiedził, też potwierdził, ale też czekamy na datę, dlatego że on to bardzo chce tak wpiąć w kalendarz, kiedy będzie na Pomorzu. Ja to też rozumiem, bo ludzie chcą sobie bliżej. I chcą po prostu to też sobie ułatwić tą podróż.
No my jesteśmy na końcu świata czasem, mam wrażenie, i do nas dojechać.
Tak, czasami niektórzy mówią, a czy jest u was lotnisko? My to jesteśmy oburzeni, mówimy, Boże, ale ja to czasami rozumiem, bo my mają zapięte te kalendarze, mają dużo spotkań, więc jednak ten czas dla nich jest ważny. Także czekamy na potwierdzenie i myślę, że Andrzej na pewno będzie, bo potwierdził, tylko też czekamy na datę, kiedy będzie.
Szczegółów.
To te nazwiska, które możemy powiedzieć, że będą.
A nad resztą pracujecie, rozumiem.
A nad resztą pracujemy.
No tak, bo to, drodzy Państwo, żebyście też mieli jasność, w przeważającej większości, i tu generalizuję, ci, którzy przyjeżdżają do Słupska na spotkania z Państwem, też biorą za to pieniądze. To jest ich praca, to jest wkalkulowane, to jest włączone jakby w te kalendarze, które oni mają dopięte. I każde takie spotkanie, choć wydawałoby się najbardziej przyjacielskie, i tutaj też kłaniam się tym, którzy prowadzą te spotkania, bo ja miałam przyjemność być na takim spotkaniu z Marzeną Rogalską.
Cudowne było.
Bardzo. I też myślę sobie, że ten... I oczywiście ci, którzy tu przyjeżdżają, tak jak Marzena Rogalska i prowadzący, skracają dystans, tak? To trochę mamy poczucie tego, że jesteśmy na kawie razem wspólnej.
U koleżanki.
U koleżanki, że możemy sobie porozmawiać, swobodnie zadać pewne pytania. Jest na to przestrzeń, jest na to czas. Dopytać o coś, zostać po spotkaniu, też chwilę porozmawiać. Oni też jak tu przyjeżdżają, to są już do Państwa dyspozycji, mają tę chwilę, ten moment na to, żeby być. Niemniej jednak to też jest ich praca. Tak.
Tak, ich praca. Często jest to też w trakcie jakichś projektów, które oni realizują, więc to też są zaangażowani w teatrach, prawda, na planie filmowym.
Koncerty,
albo
estrada,
koncerty.
Tak.
No, dlatego my to rozumiemy, jesteśmy bardzo cierpliwi, więc jeżeli ktoś nam mówi, że chciałby to wpiąć w swój kalendarz i jeżeli będzie na Pomorzu, to doceniamy i po prostu...
Cieszymy się, że przyjedzie. Oczywiście. Druga strona medalu to to, oczywiście, że trzeba starać się o te środki, trzeba pisać projekty, pozyskiwać,
też,
że
tak
powiem.
I nie jest to łatwe.
Nie jest to łatwe.
W tym roku też się okazało, że niestety ministerstwo miało dużo mniejsze środki na rozdanie. My żeśmy nie dostali żadnego projektu w tym roku, więc też tak troszeczkę jesteśmy rozczarowani, ale myślimy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
To jest jedno, a drugie za chwilę kolejne rozdanie, więc może
oczywiście,
gdzieś się
że
uda.
Tak. Pomysłów mamy mnóstwo, zresztą słuchamy państwa, którzy przychodzicie i wiemy, z kim się chcecie spotykać, wiemy, że chcecie się po prostu spotykać naprawdę z osobami, do których macie utrudniony dostęp, bo nie każdy z nas pojedzie do Warszawy, do Krakowa, do Poznania, czy do Wrocławia.
Tak, czy do Wrocławia, dokładnie. Media społecznościowe, drodzy państwo, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, strona internetowa, ale zachęcam też, żeby zaglądać i na Grodzką 3 i do filii bibliotek. Tam znajdą państwo informacje. Jeśli nie, to trzeba za ręka wciągnąć człowieka, którego tam spotkacie, a pracuje w bibliotece. Udzieli wam pewnie niezbędnych informacji.
Oczywiście zapraszamy. Mamy 6 filii, które działają prężnie. Chętnie obsłużą każdego, kto do nich dotrze i będzie chciał cokolwiek, jakiejkolwiek informacji, książki, czy przyjść na spotkanie.
Danuta Rakowska była państwa i moim gościem. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.